Czy wam jest ciepło? Czy jest wam wygodnie? Bo kupiłam sobie, słuchajcie, ostatnio z okazji promocji śniegowce. Takie, no takie serio śniegowce, godne, 30-latki. To jest ten czas, kiedy przestajecie się przejmować, czy coś jest ładne i czy wam pasuje do kurtki. Mówiłam o tym już chyba kilka lat temu w odcinku Dziadzienie, czyli o rzeczach, które nosimy zimą tutaj na Islandii. Nawet jeżeli nie są ładne i estetyczne, modne, ale są po prostu ciepłe. No i jak kupiłam te śniegowce, to słuchajcie, no przekonało mnie to, że były ocieplane od środka, były wodoodporne i czarne i miały po prostu taki, wiecie, no bieżnik wysoki. Ale jak już byłam je gotowa kupić, no bo mówię sobie, dobra, mają ten bieżnik, ciepłe, wyglądają na nieślizgające się i dobrze przylegają, cena w porządku, biorę. To pani mówi, a czy pani widziała to? I podchodzi do mnie i pokazuje, że w ich podeszwie jest taka wajcha. I ta wajcha magiczna, opatentowana, ale która powinna zostać nagrodzona Noblem, nie wiem, wysuwa w tych, tych śniegowcach, wiecie co? Kurwa, pewnie myślicie, że powiem, że jakiś turbonapęd albo sprężyny, albo rolki, ale nie, ona wysuwa w tych śniegowcach kolce. Kolce, tak jak się zakłada na Islandii na lód, na chodnikach, na buty. A one mają te kolce już wbudowane, że się po prostu z tej podeszwy tak palcem albo takim specjalnym dodanym takim patyczkiem podważa i nagle z podeszwy wychodzą igły. I czujecie się jak alpinista, jak Lara Croft w grze Tomb Raider, która się wspinała po oblodzonych skałach. Normalnie jesteście gotowi na wszystko. Zero lęku, że tam pies pociągnie za kotem i wybijecie zęby. Zero lęku, że trzeba chodzić jak pingwin, się kiwać, uważając na każdą nierówność chodnikowo-lodową. Śniegowce z przełącznikiem na igły. Przysięgam wam, aż wydałam sobie okrzyk i się pani zdziwiła, że ja chcąc kupić te buty, nie wiedziałam o ich największej zalecie. I sobie pomyślałam wtedy, Jezu, nawet jakby nie były na przecenie, to bym je wzięła. Pani kochana, ale mi pani nie dość, że życie ułatwiła, to jeszcze dała taki komfort. I dziś będzie o komforcie, bo komfort w okresie zimowym to jest podstawa, żeby się nie zrazić do tej pory roku. Musimy sobie to życie wypełniać przyjemnościami. No a okres, no właśnie, okres zimowy, ale nie tylko, po prostu okres, jest drugim i ostatnim z serii realizowanej z marką Femina. Marka Femina to jest marka produkująca artykuły higieniczne dla kobiet, dostępne w sieci sklepów Biedronka, która chce przekazać nam wszystkim, że okresu nie tylko nie należy się wstydzić, a nie obawiać, ale też umilać sobie go, tak jak tylko się da. I w tym dzisiejszym odcinkiem przyjemnościowym, mam nadzieję, umilę wam trochę ten nadchodzący tydzień i się poczujecie z moimi poleceniami tak komfortowo i tak zaskoczeni, jak co najmniej byście włożyli moje śniegowce z ukrywanymi kolcami. I przysięgam wam, stanęłam na wysokości zadania i zamierzam powiedzieć wam moje patenty, żeby się czuć w okresie, no właśnie, nie tylko zimowym, ale na tym się skupimy, dobrze. Pierwsza rzecz, nie każdy ją posiada i ja też jej długo nie miałam. Aż któregoś dnia, jak jęczałam już Natalii o to, żebym chciała to mieć, to przyniosła mi ją w graciaku i powiedziałam, no dobra, znaczy no nie zareagowałam tak jak w sklepie z butami, nie, ale i tak byłam zachwycona. No i słuchajcie, to jest odkrycie, które należy się każdemu, niezależnie od płci. To jest rzecz, o której tak często zapominamy. Zapominamy, jak wspaniałym jest wynalazkiem, jak otula nas swoją ciepłą fakturą przyjemną, jak szepcze nam pod pachy. Połóż się na kanapie i chwyć za kubek rozgrywającego naparu albo choćby za herbatę chamską w woreczku i po prostu odpocznij moment w cieple. I wiecie, o czym ja mówię? O chamskim szlafroku. Ja wiem, ja to wiem, że świat wyprodukował już szlafroki, kimona. Sama mam jedno i jest wspaniałe. Czuję się w nim bardzo luksusowo, ale w okresie zimy nic nie równa się z chamskim szlafrokiem. Ja kumam, że on się kojarzy z domem babci. Może nie wygląda najpiękniej. Zazwyczaj jest w jakieś pingwiny, misie, serduszka i tak dalej. I moim zdaniem im bardziej pstrokaty, tym bardziej przypomina mi polarowy szlafrok, który dostałam od mojej babci Ireny. Chyba, albo od mojej mamy na któreś święta. I on nadal jest w moim domu rodzinnym. Oczywiście istnieją szlafroki bawełniane, jedwabne, nie wiem, pewnie są nawet wełniane, biodegradowalne i tak dalej. Ale ja mam ten czarny szlafrok z takiego misia, takiego, wiecie, no, z takiego materiału, no poliestru pewnie, no, taki miś. Ale i czy to jest najbardziej fancy szlafrok, jaki istnieje? No, nie wiem, czy on wygląda jak perła designu? Nie! Nie jest też pewnie na 60 lat, niestety. Ale jak wszystkie babcie dbają o swoje szlafroki, jak my dbamy o swoje szlafroki, to on może spędzić z nami całe życie. Jest po prostu perłą komfortu. Każdy z was, kto ma w domu taki chamski szlafrok z misia, powinien oddawać mu cześć i często mu prawić jakieś komplementy i prać go z wielkim namaszczeniem, bo tylko te osoby wiedzą, jak wspaniale jest się rano owinąć tym cudem i poczuć jak w wielkich objęciach misia. Ja nigdy nie miałam takiej olbrzymiej maskotki. Zawsze je widziałam tylko w witrynach sklepowych. Mam wrażenie, że to jest też jakieś strasznie niepraktyczne w ogóle mieć w pokoju dziecięcym taką wielką maskotkę, bo ona łapie kurz i też zapala dużo przestrzeni. Ale raz było mi dane na takim usiąść. Chyba ze 4 lata temu w Kostko był taki miś i można było na nim usiąść. I ja się poczułam wtedy, jakbym miała ze 2 lata i ktoś by mi dał misia normalnej wielkości, ale ja bym była taka mała, że mogłabym się w nim ukryć przed całym światem. I tak jest właśnie w chamskim szlafroku. To jest idealny szlafrok, w którym można się poczuć wspaniale i ciepło jest, no nie tylko w okres, ale po prostu przez cały sezon grzewczy. Jest długi, przynajmniej tak do kolan. Mój jest męski, chyba, nie wiem, na Andrzeja Wronę szyty, bo mi sięga do kostek. Druga ważna rzecz to jest to, że da się nim związać w talii. Trzecia to jest kołnierz, że grzeje wam tak w tył szyi. No i ostatni warunek idealnego tego szlafroka ma kieszenie. Na chusteczki higieniczne, tabletki przeciwbólowe, termometr, telefon, wszystko czego potrzebujecie, żeby się przechadzać po domu i czuć jednocześnie jak baron w swojej posiadłości, ale też jak dwulatek wtulony w wielkiego misia, którego nie może mieć w pokoju, bo jego pokój ma 8 metrów kwadratowych. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak taki szlafrok zmienia życie i jak wspaniały jest. No nie tylko po kąpieli, ale jako też koc. Moje dziecko odkryło też, że jest świetnym dachem do budowania bazy. Jakby zastosowań jest nieskończenie wiele i to, co tylko podpowie wam wyobraźnia, no ale najważniejsze, to jest coś, co daje komfort i daje ciepło, kojarzy mi się z domem, z tym, że nie muszę nigdzie wychodzić, żadnego mrozu na skórze nie poczuję, jestem bezpieczna w swoich czterech ścianach. Pierwsza rzecz, ulubieniec zimy, okresów, wszystkich babć, które nie wiedzą, co dać na prezent, chamski szlafrok w stylu Bridget Jones, tak myślę trochę. 10 na 10. Kto by pomyślał, że szlafrok może zmieniać życie i dawać nam tak dużo przyjemności? Rzecz, słuchajcie, absolutnie dostępna w przeciętnym sklepie, czy tam takiej hali targowej. Absolutnie uważam, że każdy powinien chociaż raz w życiu dostać taki szlafrok i się nim opatulać i nosić po prostu z czcią i oddawać mu hołdy. No. Druga rzecz, którą polecam na okres, ale nie tylko, na okres zimowy. To jest, słuchajcie, coś, co już polecałam z 6 lat temu, mam wrażenie, i ta historia u mnie zatacza koło. Moja nauczycielka jogi mówi zawsze, że jak mnie nie ma parę na przykład miesięcy na zajęciach, bo mówię, że nie mam czasu, to ona mówi, Joanna, im bardziej człowiek czuje, że nie ma czasu, tym bardziej potrzebuje jogi. No i przykro mi, no, to prawda. Zgadzam się z nią i myślę, że większość osób, które robią przerwy w swojej praktyce z właśnie przyczyn takich, że są bardzo zajęte, to im bardziej jesteśmy zajęci, tym bardziej powinniśmy poświęcić uwagę temu, żeby plecy nas nie bolały. No ale no niestety, no przeprowadziłyśmy się do mojej ukochanej szkoły jogi, mam już bardzo daleko. W godzinach szczytu to już aż irracjonalnym byłoby pchać się w korki. I jak wam się wydaje, że w Reykjaviku nie ma godzin szczytu, bo to jest przecież wieś, to owszem, ale no to są mniejsze korki niż w Warszawie, ale jednak są. I przypomniała mi się w ogóle nie tylko alternatywa dochodzenia na zajęcia, ale też moje początki z jogą. I to była joga z Adrienne na YouTubie. Ja nie wiem, czemu tak długo z nią nie ćwiczyłam. To jest tak przyjemna osoba. Czuję taki komfort, jak słyszę jej głos i podejście do jogi, że choćbym miała nie poradzić sobie z jakąś asaną, to czuję, że jestem z koleżanką i nie mam w ogóle tego napięcia, że mam coś zrobić i to już tu i teraz. Tylko to jest inne uczucie. Po prostu robienia dla siebie czegoś miłego. Jak zaczynałam w ogóle podstawy jogi, to ćwiczyłam właśnie z Adrienne. No i owszem, nie jest to wschodnia tradycja jogowa, ją poznałam sporo później, najpierw właśnie podczas praktyki w domu, jakby poznając jakieś inne wideo, później podczas podróży do Indii i później podczas drugiej, gdzie trafiłam na tego młodego nauczyciela, któremu się wydawało, że ja jestem chyba jakimś prosem i potrafię sobie założyć nogi za głowę, leżąc na brzuchu. Więc mnie dociskał, żebym to zrobiła i naciągał i mówił Baba Brief, Baba Brief, łamiąc mi prawie odcinek szyjny. No joga z Adrienne to jest joga za darmo, bez napięcia, bez oceniającego wzroku innych ludzi, bez modnych strojów do jogi, bez jakichś niesamowitych akcesoriów, za to po prostu poduszkami zdjętymi z sofy, zwykłym kocem, książkami zamiast bloczków, o niskim progu wejścia po prostu. Adrienne ma też różne challenge, tworzy kalendarze z pojedynczymi odcinkami swoich praktyk. Niektóre są po 5 minut, 10, niektóre po 40. Są takie dopasowane do naszego poziomu zaawansowania, ale też do konkretnych problemów. I jak mnie bolały plecy właśnie po pierwszych dniach pracy w kuchni, czy tam tygodniach, to odpaliłam to wideo na plecy i ból tam chyba lędźwiowy i właśnie po kilku dniach tej praktyki, absolutnie niewymagającej, ani fizycznie, ani wychodzenia z domu, płacenia za jakiś karnet, zakochałam się w jodze, bo zrozumiałam, jaką wartość dla ciała mi ona przynosiła. Więc robienie jogi w domu ma tylko jeden warunek, że trzeba się zabrać w sobie i zacząć. Ale większość z jej filmów nawet nie wymaga przebrania się w strój sportowy. Można być w zwykłych dresach, w których chodzimy i jak najdzie nas ochota i poczujemy ten impuls, że dobra, to jest teraz, no to po prostu idziemy na podłogę i robimy, co mówi Adrienne. Dodatkowym umileniem jej filmów jest też jej pies Benji, którego można obserwować od najwcześniejszych filmików, jak jeszcze był bardzo młody, a po teraz, jak jest piękny i siwiutki i ogromny. Jak sobie zerknęłam ostatnio, czy Adrienne jeszcze wrzuca nowe filmy, no to okazało się, że tak. I są nadal tak samo przyjemne, proste i przede wszystkim rozciągające. I to nie jest joga ze staniem na głowie, ale takie podejście do siebie, które jest mi bardzo bliskie i które daje mi też spokój na bani, że oddychanie, proste asany, długie pozycje, skupianie się na wydychaniu nieprzyjemnych rzeczy i po prostu zwolnieniu. I Adrienne ma też filmy na jogę podczas okresu, zgodnie z medycyną ajurwedyjską podczas menstruacji. Powinno się unikać pozycji, na przykład z nogami w górze i tak dalej. I to wideo jest chyba dla mnie definicją komfortu i robiłam je wiele razy. Jeżeli chciałabym kogoś zarazić jogą jako czymś, co ma swoje stopnie trudności, nie od razu zaczynamy robić wszystkie te skomplikowane przejścia, to właśnie doradziłabym mu zaczęcie filmów z Adrienne i po prostu zaobserwowanie, jak to wpływa na jego ciało i mięśnie i po prostu uspokaja. Na 15, 20 czy tam 30 minut nagle przestajemy myśleć o wszystkim, co dookoła i fantastycznie mi joga zmieniła myślenie i najbardziej w takich najbardziej stresujących momentach życia, to ona działała czasem lepiej niż kontakt z psychologiem, który był po prostu też uzupełnieniem dbania o ten swój dobrobyt. Joga z Adrienne na YouTubie za darmo, bez żadnego wyposażenia ani stroju. Po prostu sobie spróbujcie, jak ktoś nigdy nie robił. Na ból pleców, na ból brzucha, na ból głowy, na zły humor. Po prostu no dajcie sobie spróbować. I później dajcie mi znać, czy dla was Adrienne też jest synonimem spokoju i czy też lubicie jej poczucie humoru. No ale, dobra. Nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła też książki. Kończy się grudzień i przeczytałam ich już finalnie 44. 44 książki w tym roku. I postanowiłam wybrać z nich wszystkich kilka tytułów, które dały mi najwięcej komfortu, albo okazji do leniuchowania, albo spokojnego relaksu przed snem, czy zamiast ekranów. Wybrałam 3 takie tytuły. 3. I pominęłam te, które bym poleciła, ale już je polecam w jakimś innym odcinku, zostawiając tylko takie, których możecie jeszcze na przykład nie znać, bo nie wiem, nie opowiadałam o nich. Pierwsza książka, która jest jak no jak szlafrok, o którym mówiłam przed paroma minutami, to jest książka polskiego autora, Patryka Pufelskiego i ma tytuł Pawilon Małych Ssaków. Wyobraźcie sobie, że czytacie znaleziony na przystanku autobusowym pamiętnik wrażliwego chłopaka, który pasjonuje się od dziecka zwierzętami, ale pasjonuje się nimi tak bardzo, że postanawia pracować w krakowskim zoo i poświęcać każdą wolną chwilę na zajmowanie się nimi. Słonicą, pingwinami, fretką, hipopotami karłowatymi. I nie tylko się nimi zajmuje, ale jakby się z nimi przyjaźni. To jest powieść, mam wrażenie, jednocześnie bardzo bliska no, przeżyć bohatera i jego przemyśleń, ale to, jak on czule opowiada o zwierzętach, sprawia, że to jest aż wręcz czasami surrealistyczne, że nie tylko zwierzęta są tam ważnymi bohaterami i też to, jak takie update'y on nam robi, co tam słychać u tej foki czy tam u pingwina. To ważne są też te relacje, jakie z nimi tworzy, ale też postać babci, nazywanej babcią giganciarą, która mi się kojarzyła charakterem z moją własną babcią Anielką, ale też to bogactwo przemyśleń dotyczących świata, takich drobnych spostrzeżeń bardzo mnie poruszało. To jest taka książka, którą czytałam nie tylko w łóżku przed snem, ale była tak umilająca niemiłe czynności, że pamiętam, że czytałam ją nawet na rowerku na siłowni. Że to jest jedna z książek, która długo zostaje w pamięci. Nie dlatego, że tak bardzo dużo się w niej dzieje i są zwroty akcji, albo że ona uderza w jakiś, wiecie, duży problem i my mamy jakoś dużo przemyśleń z tym związanych, tylko jakoś tak, no nie wiem, ona daje taki... Że, no, jak ktoś się mnie pyta, ej, poleć coś, co mogę sobie kupić dla siebie albo na prezent książkowy, to od razu mi przychodzi na język właśnie Pawilon Małych Ssaków, bo, no, tak jak mówiłam, nie ma tam wartkiej akcji, są przemyślenia, spostrzeżenia dotyczące współczesnego świata, tego jak się czasem czujemy, do niego niedopasowani. Wspaniale budowana jest też postać głównego bohatera, czyli ten podmiot liryczny, że czujemy się faktycznie jak wpuszczenie do jego głowy, ale też do jakiejś wspólnoty, w ogóle tych zwierząt w zoo, którymi się opiekuje, których narodziny i odchodzenie przeżywamy razem z nim, tej relacji z babcią, z partnerem. Jest naprawdę mało książek tak nie wymagających w czytaniu, a zarazem tak jakoś głębokich i wciągających do środka, że mogłabym w ciemno polecić ją każdemu, kto ma w sobie jakąś wrażliwość i nie chce zawsze rozwiązywać w książce na przykład jakiejś tajemnicy kryminalnej, ani się skupiać na reportażu, tylko od czasu do czasu przeczytać coś miłego, angażującego emocjonalnie, ale nie aż tak, wiecie, przytłaczająco, otulającego, ale co nie przeleci przez głowę, tylko zostawi po sobie jakiś miły ślad. Pawilon Małych Ssaków, taki właśnie jest i mam wrażenie, że to jest jedyna książka, która dla mnie ma twarz? Jakby powiedzmy, że moglibyście dostrzec w tytule jakiejś książki, w jej treści, jakąś znajomą wam osobę, która w podobny sposób pojmuje rzeczywistość, jakby była właśnie bohaterem tej książki. To ja mam wśród swoich znajomych dwie takie osoby, które gdyby były książką, to byłyby właśnie tą. Więc ona jest dla mnie jakby bardzo realna, taka autentyczna. No tak czy inaczej, Magda i Tomasz, gdybyście byli książką, to właśnie tą. Druga książka, umilająca okres, czyli otulająca i po prostu przyjemna, no, ale też ponownie pozostająca w głowie, bo po to moim zdaniem są książki, nie tylko po to, żeby sobie zajmować czas, ale żeby wbudowywać w siebie jakieś elementy historii, przemyśleń i tak dalej, bo to nas wzbogaca. To jest to, słuchajcie, Sen o Okapi Mariany Leki. Nie połkniecie jej w jedno posiedzenie na kanapie, bo ma jakieś 350 stron i ja ją sobie dawkowałam. W ogóle jak myślę o książkach, to zazwyczaj jestem sobie w stanie przypomnieć, gdzie je czytałam. I ponownie, to jest taka pozycja, która uderza w jakieś czułe struny. Ma w sobie tyle realizmu magicznego, że jedną nogą jesteście tu i teraz, a drugą macie 12 lat. I pamiętam, że wzruszała mnie, ale jednocześnie czułam, że jest lekka, nie jest smutna, przytłaczająca, ale w takiej dawce smutku, że wręcz on jest nam czasem potrzebny, żeby nabrać perspektywy i po prostu, wiecie, się zatrzymać. Książka opowiada o małej społeczności, w której taka staruszka Selma przewiduje śmierć za pomocą snów. I kiedy śni się jej okapi, to w ciągu 24 godzin ktoś umrze, ale nie wiadomo kto. No więc ludzie starają się, o ile wiedzą, że Selma miała swój sen, przygotować na swoje odejście, więc w ciągu tych 24 godzin stają się bardziej szczerzy, chcą być bliżej siebie, wyznać coś, co zawsze chcieli, ale no nie mieli odwagi, albo spełnić jakieś swoje marzenia. I jakbym miała tak najkrócej, jak na wypracowaniu w szkole, opowiedzieć o tym, o czym jest ta powieść, to o docenianiu zwykłych, codziennych wydarzeń, o więzi, o pośpiesznym poszukiwaniu sensu życia i o miłości. Ale nie, no, w najbardziej banalnym tego słowa znaczeniu właśnie nie. W takim, no, tak na spodzie serca, no, takim roztapiającym. Ten sen o okapi ma w sobie trochę melancholijnego nastroju, ale też ma momenty optymistyczne, tylko właśnie nie wiem, jak je nazwać, bo optymistyczne to jest dla mnie takie podnoszące na duchu, wesołe, a tutaj optymistyczne jest chyba raczej zachowywanie spokoju w obliczu napięcia i pewnego jakiegoś końca, że mimo snu o okapi, który zawsze się sprawdzał i przynosił do miasteczka śmierć, życie toczy się dalej. Więc czytając tę książkę ze względu na nadżytą społeczność, o jakiej opowiada, miałam trochę wrażenie, że czytam Dzieci z Bullerbyn, ale z tym widmem śmierci, więc już bardziej dla dorosłych. A może to po prostu było podobne uczucie ciepła, jakie obie te książki łączy. Nie wiem, jakiejś takiej prostoty, bliskich, prostych relacji, o których wszyscy marzymy, nie? I w których już trochę mieszkając w dużych miastach nie mamy. I tak jak w Pawilonie Małych Ssaków bardzo lubiłam postać babci giganciary, tak w Śnie o Okapi nie mam jednego ulubionego bohatera. Strasznie nie chcę wam spoilować, a jak powiem za dużo, to zaspoiluję najważniejsze, czyli kto umrze. Ale powiem jedno, jest to książka, w której przeczytałam najpiękniejszą scenę opisującą czyjeś odejście. No dobra, nie bójmy się języka, po prostu śmierci. Ta książka jest jak miód, do którego się wchodzi po pas. Polecam i w szlafroku na kanapie i w samolocie. Po prostu wspaniała, zwłaszcza chyba przez umiejętność autorki do takiego czułego zaglądania do głów i przeżyć bohaterów. Po prostu sprawdźcie sami. Trzecia książka, która wydaje mi się z mojego obszernego zbioru przeczytanych pozycji idealna na okres, także okres po prostu zimowy, to jest książka bardziej wymagająca skupienia, ale nie dlatego, że jest trudna, tylko jest po prostu tak pełna ciekawostek. A że ja bardzo lubię ciekawostki, jak dobrze wiecie, to od razu za nią chwyciłam, jak tylko zobaczyłam, że istnieje. Tytuł to Nudne słowo na N, a autorem jest też polski autor Rafał Żak. I to jest książka o tym, że nauka, odkrycia, eksperymenty i to wszystko, co kojarzy nam się z wkuwaniem w szkole, ma dużo głębsze dno niż nam się wydaje i tym samym potwierdza to, co wszyscy wiemy, że nie sama nauka jest nudna, ale sposób jej przekazywania. Bo każdy z nas miał w swoim życiu choćby jednego nauczyciela, który potrafił w taki sposób przekazywać wiedzę, że na jego lekcjach się siedziało po prostu wyprostowanym, chłonęło się każde słowo, wszystko było ciekawe. Ja mam tak, że gdy nie muszę się uczyć na zaliczenia czegoś, na przykład na studia, to lubię po prostu o tym czytać i mam wtedy wrażenie, że zapamiętuję dużo więcej niż jak gdy byłam młodsza, bo nie czuję tej presji czasowej i presji zapamiętywania tego, co czytam. I tak właśnie powinno się podejść do tej książki. Ja sobie mnóstwo rzeczy notowałam na niej w Kindlu, żeby później móc sobie do nich wrócić i je zgłębić bardziej, na przykład sobie coś zgooglować, bo serio, o wielu rzeczach kompletnie nie miałam pojęcia, o wielu zapomniałam, a jeszcze zupełnie inaczej niektóre zapamiętałam z lekcji fizyki czy geografii w szkole. Do końca życia będę natomiast pamiętać o rzeczy, o takim zjawisku, o którym przeczytałam w tej książce, czyli przypadłości Paulinga, nazywanej inaczej chorobą noblistów. I jest to, słuchajcie, takie zjawisko służące chyba skomentowaniu faktu, że wiele osób otrzymujących Nagrodę Nobla w dziedzinach nauki z dniem otrzymania tego tytułu się od tej nauki oddala i zaczyna głosić różne pseudonaukowe teorie, tak jakby przekonanie o ich wyjątkowości i zdolności w jakiejś konkretnej dziedzinie czyniło z nich bogów, którzy już się znają na każdy temat i mogą wymyślać jakieś dziwne, niepotwierdzone naukowo metody leczenia nowotworów albo stawiać tezy na tematy w ogóle wychodzące poza kompetencje, z których są znani, ale przekazywane tłumom są w taki sposób, z takim przekonaniem, w dodatku wiecie, wychodzące z ust nagradzanej osoby za jej naukę, tak, nagradzanej Noblem, że często nobliści przyczynili się na przykład do szerzenia teorii spiskowych. I ta książka to jest kolejna pozycja idealna pod koc na kanapę do zafascynowania się światem dookoła nas i też o tym, w jaki sposób ludzie dochodzą do wielkich odkryć. I że czasem to jest zupełny przypadek. I może kiedyś przytrafić się właśnie nam. Więc warto mieć oczy dookoła głowy, bo no, bardzo fajna książka. Również polecam tym z was, którzy szukają czegoś przystępnego i wciągającego. Na przykład też odciągającego od bólu. I wiecie, mogłabym w tym odcinku podejść do okresu, jak we wszystkich artykułach w pismach kobiecych. Masz okres? Zrób sobie domowe spa, maseczkę, ciepłą, ale niezbyt ciepłą, kąpiel z fajną kulą musującą, napij się rozgrzewającej herbaty i po prostu się zrelaksuj. Daj czas sobie i przestrzeń na te wyjątkowe dni w miesiącu. Ale kochani, znacie mnie i też wiecie, że nikt nie ma na to czasu, żeby w okres sobie wygospodarować całą chatę dla siebie i sobie medytować z kubkiem kakao. I czasem po prostu trzeba się zajmować dzieckiem, jechać do mechanika, przygotować się do egzaminu, czy nie wiem, ugarniać kartony po przeprowadzce. Więc nie zapodam wam nie wiadomo jakich rozkosznych i powolnych, ale zajmujących cały dzień aktywności, bo nikt kurwa nie ma na to czasu, no. Ale sztuką jest, żeby sobie w chujowy dzień, albo w który wszystko nas boli, albo mamy PMS i chcemy po prostu jeść, i żeby nikt nam nie wchodził w drogę, właśnie wsadzić nos w książkę, chociaż na 40 minut, albo sobie włączyć ją na audiobooku i podczas takiego gotowania czy latania z obowiązkami coś porobić. Ale dla mnie no nie ma okresu bez czegoś upieczonego i najlepiej to zjedzonego na ciepło. Jak nie mam czasu sama czegoś upiec, to po prostu kupuję to w piekarni albo jadę do Anety do kawiarni i jem na stojąco, bo po prostu bez talerzyka wcinam i to też się sprawdza. Ale jest jeden przepis i mam ochotę powiedzieć, że jest prosty jak... Nie powiem tego, ale właśnie taki jest. Ma wszystko. Ma wszystko, czego się wymaga od prostego pieczenia na jesień i zimę, spełniającego wszystkie wymagania jedzonka okresowego, ale jak jesteście facetami, to też sobie zróbcie, choćby w okresie przejębienia. Wyobraźcie sobie ciasto, które się robi mega prosto, w jednej misce prawie, ale ono jest jednocześnie chrupiące i skarmelizowane dzięki warstwie orzechów na górze, jak migdały w karmelu świąteczne, a pod spodem jest lekko wilgotne i takie... rozpływające się w ustach i jednocześnie jest korzenne. Jak ma ktoś jeszcze dynię z jesieni w formie puree, na przykład w słoiku albo zamrożone, to będzie miał w ogóle bardzo prostą robotę. Ja mam takie puree z dyni w puszce i to jest chyba największa wygoda. To jest ciasto ze strony mojewypieki.pl. Ratowała mi tyłek ta strona wiele razy, jak pracowałam w kuchni i Marenza, moja szefowa, mówiła: Joanna, upiecz jakieś ciasto. I to ciasto jest jak chamski szlafrok, tylko do jedzenia. Jednocześnie jest słodkie, słone, mokre, ale też chrupiące, miękkie i skarmelizowane i maślane. No wybitne, no nie ma co długo mówić. Słuchajcie, link wrzucę w opisie, tak jak tytuły książek, ale słuchajcie, bierzecie garnuszek, dajecie do niego masło, ja daję solone masło, bo u nas takie jest. I dzięki temu to ciasto jest jeszcze lepsze. Więc to jest mój upgrade. Do tego masła, cukier i syrop klonowy i wanilię. No i podgrzewacie, podgrzewacie, robi się już taka masa z tego i jak i tak to gęstnieje, to dodajecie orzechy. Ja daję pekany albo takie duże migdały wymieszane z tymi w płateczkach, takich, wiecie. I to już pachnie, że także się chce jeść łyżką, ale nie. Teraz czekajcie, tak? Niech ostygnie trochę. I to wylewacie, jak już ostygnie, na dno formy. Najlepiej okrągłej, ale jakiej chcecie. Wyłożonej papierem do pieczenia. I odstawiacie to na bok. Nadal tego nie jecie. Ja wiem, że się chce, mi się to zawsze chce. To jest na później. A potem bierzecie do miski pire z dyni, kwaśną śmietanę troszeczkę. Ja tam daję też czasami jogurt naturalny po prostu. Jajka dwa, mąkę, troszkę soli, cynamon, gałkę muszkatołową, imbir, tamte guździki, ziele angielskie, ale jak jesteście leniwi jak ja, to dajecie przyprawę do piernika i też jest gituwa. Mieszacie to wszystko mikserem z proszkiem do pieczenia i jak już się te składniki połączą, to po prostu wylewacie na ciasto, na te orzechy, to ciasto, których zakazałam wam wcześniej jeść. I gotowe, no, do pieczenia. I pieczecie sobie 40 minut albo do suchego patyczka. I teraz ważne, wyciągając z piekarnika, musicie poczekać, żeby trochę ostygło, bo przed wami ważna misja. Czyli odwrócenie tego ciasta. Czyli kładziecie talerz na wierzchu formy i odwracacie o 180 stopni i delikatnie odrywacie od tego papieru do pieczenia te orzechy i tadam! Macie skarmelizowane orzechy na górze ciasta, miękkie ciasto na dole. Jest tam wszystko, co chcecie, jak wam zimno, jednocześnie ono jest, wiecie kiedy jest wspaniałe? Z kwaśnym dżemem z czarnej porzeczki. Ja już mam ustawione śliny, jak wam o tym opowiadam i ja mam nadzieję, że wy też i że dzięki temu was zachęcę do zrobienia tego wspaniałego wypieku i uratuję wam jakiś mega beznadziejny dzień, gdzie jest po prostu potrzeba, żeby jeszcze ciepłe ciasto zjeść nad blatem kuchennym i że nie będziecie się przejmować okruchami, tylko po prostu się skupicie na przyjemności. I tyle. Bo tak by wyglądał dla mnie idealny dzień okresu. Gdyby można było wtedy faktycznie wziąć sobie urlop menstruacyjny od świata i się skupić na sobie. I wstałabym po wyspaniu się do oporu. Rysiek by się sam wyprowadził, albo Natalia by go wzięła. Bo powiem wam, że okres przeżywany będąc w związku z kimś, kto wie, czym jest okres, jest jakoś bardziej uprzyjemniony. Poszłabym pod prysznic, ubrała się w dresy, owinęła w ten chamski szlafrok, zrobiła sobie na śniadanie to ciasto, a w czasie oczekiwania na wyjęcie go z pieca walnęłabym się na kanapę i czytała miłą książkę. Pachniałoby ładnie w całym domu, wypiłabym sobie herbatę chamską, wstawiła pranie albo sprzątnęła dookoła siebie, po cieście bym znowu chwilkę poczytała, potem bym zrobiła jogę na ból pleców i miednicy, a później bym po prostu dała się sobą opiekować i dalej jadła ciasto. I wiecie, co bym robiła jeszcze? Chociażbym się raz nie przejmowała, że spędzenie dnia na kanapie to jest jakaś zbrodnia. Bo mogłabym w tym czasie przecież szorować okap albo sprzątać szafki w środku, ale co chciałabym przekazać swojej córce i co uważam, że każdy okres powinien by nam dawać, że czasem warto chociaż raz sobie dać trochę luzu i po prostu zrobić sobie minimum obowiązków i trochę się nad sobą poojojać. Jakby serio, no, jesteśmy dzielne i odważne i tak dalej na co dzień. Możemy raz na parę miesięcy opuścić gardę i sobie faktycznie dać dzień wolnego i poczytać o tym, ile pracy nasz organizm właśnie wykonuje i co za absolutnie złożony proces biologiczny. Więc warto się wtedy odrobinę bardziej docenić i chyba być po prostu dla siebie bardziej wyrozumiałą. Także proszę bardzo, oto mój wymarzony okres. Książki, ciasto, ciepły szlafrok z synonimem wygody i joga bez spiny. A może to jest właśnie powstała recepta na każdy wolny dzień? I po prostu naładowanie baterii, niezależnie od płci i wieku i pory roku? Być może. Korzystajcie z tego. Świętujcie wolne dni. Dziękuję Marce Femina za patronowanie drugiemu odcinkowi tej serii i przyjęciu moich przyjemności z otwartymi rękami. Produkty higieniczne marki Femina znajdziecie w sieci sklepów Biedronka oraz za darmo w wielu szkołach, bo marka ta wspiera inicjatywę Akcja Menstruacja, walczącą z ubóstwem menstruacyjnym. Ściskam was bardzo serdecznie w te spokojne dni i mam nadzieję, że mój głos uprzyjemnił wam jakieś chwile świątecznych przygotowań albo trawienia. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o okresie przyjemności.